Parę dni temu ekipa, która wymieniała nam tutaj gazomierz, patrząc na naszą skrzynkę gazową, zapytali mnie, jaką moc ma nasz kocioł gazowy. Byli zdumieni wielkością tego przyłącza. Moc to jest informacja bardzo ważna. Jaką moc ma twoja suszarka do włosów albo twój odkurzacz? Ile koni mechanicznych ma twój samochód, a ile Tomka Mustang? No to są pytania, które świadczą o tym, że przykładamy znaczenie do tego, jaką moc mają różne urządzenia i unikamy zazwyczaj tego, co jest słabe. Gotowi jesteśmy nawet wydać sporo pieniędzy, żeby dysponować większą mocą, żeby mieć rezerwę w razie czego. Kiedyś, gdy podróżowaliśmy autostradami po Niemczech, w jednym momencie nasz samochód przeszedł tak zwany tryb awaryjny. Już nie chciał jechać normalnie, tylko tak 90 na godzinę. A jak wiecie, na autostradzie w Niemczech to 90 to jest trochę za mało, zdecydowanie za mało. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o mocy, której potrzebujemy w naszym chrześcijańskim życiu. A tekst, który nas poprowadzi dzisiaj, który będzie podstawą naszego rozważania, znajdujemy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, 8 werset, część tego wersetu, bo chciałbym, żebyśmy się skupili na tej podstawowej myśli, jaka się tutaj pojawia. Otóż Pan Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami. Moc. Czym jest moc Ducha Świętego? Greckie słowo, które się tutaj pojawia w natchnionym tekście, to dunamis, co znaczy potęga, siła, moc, przejaw mocy boskiej, cud, zdolność, mnóstwo. Czyli wszystkie te określenia wskazują na coś nadzwyczajnego, silnego. I gdy mówimy o mocy Ducha Świętego, to mówimy o wielkiej, nadnaturalnej mocy, która stanowi wielką pomoc dla człowieka. Gdybyśmy chcieli porównać ludzką moc, ludzkie możliwości do mocy Ducha Świętego, to moglibyśmy użyć na przykład takiej ilustracji: dynamo rowerowe, dynamis, bo właśnie od tego greckiego słowa to określenie się pojawiło, to zaledwie mniej więcej 3 waty mocy. Natomiast elektrownia atomowa, która ma powstać w województwie pomorskim wkrótce, to aż 3750 megawatów, podczas gdy 1 megawat to jest 1 000 000 watów. Więc porównanie, w zasadzie trudno to porównać. I my ze swoją siłą, my ze swoimi możliwościami jesteśmy wobec Boga, wobec mocy Ducha Świętego, jak to dynamo rowerowe w porównaniu z elektrownią atomową. Gdy czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg wielokrotnie, znając naszą ułomność, nasze ograniczenia, Bóg napełniał mocą Ducha Świętego ludzi, których chciał użyć dla swojej chwały, dla realizacji swoich celów. I zrobimy sobie taki króciutki przegląd takich postaci, żebyśmy zobaczyli, jak w różnych dziedzinach moc Boża, moc Ducha Świętego pomagała ludziom wierzącym. Na przykład 2 Mojżeszowa 31, werset 2 i 3. Patrz, powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem wszechstronną, zręcznością w rzemiośle. Trzeba było wykonać kunsztowne przedmioty do przybytku Bożego. I Bóg pewnego człowieka wypełnił Duchem Bożym, żeby on potrafił te wszystkie cudeńka wykonać, żeby i tam gdzieś, wiecie, w warunkach na pustyni, niesamowite. Pierwszy król Izraela, Saul, i zstąpi na ciebie Duch Pana, mówił mu prorok Samuel, i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Kto może zmienić człowieka? Jak człowiek ma jakieś tam swoje ścieżki myślenia, swój charakter, swoje nawyki, jak go zmienić? Ale gdy Duch Boży stąpi na Saula, to zmienił się w innego człowieka. Tenże Saul potem potrzebował znowu mocy Ducha Świętego. Kiedy była trudna sytuacja w Izraelu, czytamy w 11 rozdziale 1 Samuelowej, wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. Ach, to też do tego potrzebny jest Duch Boży, bo dzisiaj, a wtedy też, zarówno mężczyźni, jak i kobiety często są takimi miękiszonami, jak to mówił kiedyś pewien człowiek. I nie mają odwagi. I trzeba by było stanąć i zagrzmieć i unieść się świętym gniewem w obliczu tego, co widać, co się dzieje. Ale oni, nie, no jak, nie wolno, nie mam sił, a niech sobie robią, co chcą. Na Saula stąpił Duch Boży i ten wybuchnął wielkim gniewem. Samson, skąd u niego taka siła była? A, czytamy, stąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny, a gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew ryczący zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął Duch Pański, to też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźle, choć nic nie miał w ręku. To też moc Ducha Bożego doprowadziła do tego, że tenże mógł wziąć się za lwa i go rozedrzeć. Trudno to sobie wyobrazić, no ale właśnie moc Ducha Świętego to taka moc. Ezechiel, prorok. Wiem, że w jednej z grup domowych niedawno rozważano całą księgę Ezechiela. Moment powołania Ezechiela, trudne zadanie Bóg przed nim postawił, bo miał iść do ludzi, głosić im Słowo Boże do ludzi, którzy mają bezczelny wyraz twarzy i którzy się generalnie sprzeciwiali wszystkiemu, co prorok miał im mówić. I czytamy, a Duch podniósł mnie i zabrał mnie i szedłem rozgoryczony w podnieceniu mego ducha, a ręka Pana była nade mną mocna. Ezechiel dzięki mocy Ducha Bożego miał tę zdolność, żeby mówić, głosić Słowo Boże ludziom, którzy mu się w twarz śmiali i którzy się sprzeciwiali, którzy byli generalnie oporni na wszystko, co on im głosił. Oto trzeba mieć moc Ducha Świętego, żeby taką zdolność posiadać. Innym przykładem jest prorok Daniel, o którym czytamy, że Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Daniel miał wgląd w sprawy tajemne dla ogółu. A dlaczego? Bo miał Ducha Bożego, bo Duch Boży go do tego uzdolnił. W ostatnim czasie rozważamy proroków mniejszych i chciałem przywołać postać Michała, który otrzymał przez moc Ducha Świętego zdolność i prawo do demaskowania grzechu. Czytamy w księdze Michała w 3 rozdziale, 8 wersecie. Co do mnie natomiast, jestem napełniony mocą, duchem Pana, poczuciem słuszności i siły, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo i Izraelowi jego grzech. Ach, do tego, żeby być takim kaznodzieją, by pokazywać, wykazywać grzech i wzywać do upamiętania, trzeba mieć moc Ducha Świętego. Wielu dzisiejszych kaznodziejów straciło tę moc i mogą tylko mówić o tym, że Bóg was kocha, że jesteście wspaniali, jacy jesteście mili, że wszyscy się szanujemy, każdą paradę uznajemy, choćby nam bardzo przeszkadzała w poruszaniu się po mieście, to mają przecież prawo sobie chodzić po Gdańsku w sobotę i paradować. Ale Micheasz był napełniony mocą Ducha Świętego i głosić, pokazywać, jak to powiedziane, oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, Izraelowi jego grzech. I w końcu przykład z Dziejów Apostolskich, z 4 rozdziału, kiedy rozpoczęło się prześladowanie wierzących w Jezusa i trochę się ludzie zaczęli obawiać głoszenia Słowa Bożego, czytamy, że gdy się modlili, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Do głoszenia Ewangelii, do składania świadectwa o Jezusie potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I Pan Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi. Otrzymacie, powiedział. To znaczy, że do tego, żeby być napełnionym Duchem Świętym, potrzeba z jednej strony łaski Bożej, ponieważ Duch Święty jest darem od Boga, ale także potrzeba postawy przyjęcia, postawy otwartości, a nawet prośby o Ducha Świętego. Greckie lambano, które tutaj występuje, znaczy brać, wziąć, uchwycić, pobrać, tak jak wziąć na przykład żonę, otrzymać coś. Tu potrzeba z jednej strony tego nastawienia, że bardzo chcę, a z drugiej strony potrzeba łaski Bożej, żeby Bóg udzielił swego ducha. Więc dar ducha to jest dar dla wierzących w Jezusa Chrystusa, którego sami nie możemy sobie wziąć, żeby to było jasne. Otrzymacie, przyjmiecie Ducha Świętego, kiedy na was stąpi. Trzeba się jednak o to zatroszczyć i prosić o napełnienie Duchem Świętym. I są oczywiście warunki tego, żeby być napełnionym Duchem Świętym. Przywołajmy ten jeden, który już dzisiaj został przez brata odczytany, gdy Piotr przemawiał w święto Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty stąpił na tych 120 pierwszych chrześcijan. Ludzie byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tu są dwa warunki wymienione, mianowicie opamiętanie, pokuta, skrucha przed Bogiem i chrzest w wodzie, aby być napełnionym Duchem Świętym, aby otrzymać dar Ducha Świętego. I Pan Jezus powiedział: i będziecie mi świadkami. Wtedy, kiedy przyjmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, wtedy będziecie mi świadkami. I to jest wielka prawda, którą dzisiaj chcemy głosić także, że przy całej poprawności moralnej i teologicznej bez Ducha Świętego, bez Jego natchnienia i mocy nie jesteśmy świadkami Jezusa. Może i jesteśmy jakimiś tam świadkami, lepszymi albo gorszymi. Może jesteśmy przedstawicielami tego czy innego kościoła, albo własnego kościoła, który sobie stworzymy we własnym domu, ale nie jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Jest dzisiaj wielu takich chrześcijan, którzy bardziej są świadectwem swojej własnej niezależności, swojej mądrości, swojej koncepcji, ale nie są świadkami Jezusa, bo świadkiem Jezusa Chrystusa zostaje tylko ten, kto otrzymał, kto przyjął moc Ducha Świętego i jest przez Ducha Świętego prowadzony, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, mówi list do Rzymian 8:14. To znaczy, że ci, których Duch Boży nie prowadzi, nie są dziećmi Bożymi. Mogą o sobie mówić, mogą sobie napisać, mogą sobie nawet, wiecie, na skórze coś tam wydziarać, że są dziećmi Bożymi, ale nie są, faktycznie nie są, bo to Bóg decyduje o tym, kto jest Jego dzieckiem, kogo przyjmuje, a kogo nie przyjmuje. I na okoliczność tegorocznego święta zesłania Ducha Świętego chciałbym wam dzisiaj zaproponować, abyśmy porozmawiali o naszej woli i o tym, jaki wpływ na naszą wolę ma napełnienie Duchem Świętym. Chcę porozmawiać o ludzkiej woli, o twojej i mojej woli, o tym jednym aspekcie działania Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Jaki to ma wpływ na naszą wolę, na wolę? Co to jest wola? Wola według słownika języka polskiego to dyspozycja psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji pewnych działań, przyjęcia pewnych postaw, a zaniechania innych. Czy to jest jasne? Prosta definicja woli, językowa definicja, polska definicja woli. I gdy myślimy o woli i mówimy, to mówimy, że działał w dobrej woli albo dał wyraz złej woli. Słyszymy tak czasem, no nie? Dobra wola to jest nastawienie do działania pozytywnego, gotowość do czynienia dobra, pomagania, ułatwiania czegoś ludziom, dobre intencje. Zła wola to nieuczciwość zamiarów, chęć szkodzenia innym, to są złe intencje. Mówimy też czasem, że ktoś wykazał się silną wolą albo jest człowiekiem słabej woli. Silna wola to jest wytrwałość w realizacji wytkniętych sobie celów, a słaba wola to niezdolność do powzięcia decyzji, do przeciwstawienia się wpływom otoczenia. Jak wiatr powieje, tak też ten człowiek. Jak chorągiewka na dachu, w którą stronę on się tak zwróci. Słaba wola, taka słaba wola. Mówimy też o wolnej woli człowieka. To jest nasze sztandarowe, rozumiecie, hasło. O, mam wolną wolę. Bóg dał mi wolną wolę. Wolna wola to jest możliwość wyboru sposobu postępowania bez względu na okoliczności i trudności. No i się okazuje, że my wszyscy, którzy zostaliśmy obdarzeni wolną wolą, w wielu wypadkach jakoś tą wolną wolą się nie potrafimy wykazać. Lipa wychodzi, bo ludzie mówią, ja jestem wolny, tylko że ciągle musi tam, ja wolny jestem. Wiecie, jak z tą wolnością jest. I to jest właśnie ten wielki problem człowieka. Wielu chrześcijan boryka się z taką trudnością, która została opisana w liście do Rzymian w 7 rozdziale. 18 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Dramat. Właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Mamy niestety problem z tym, że wielu ludzi boryka się ze swoją wolą. U jednych jest ta wola taka wybujała, że się przeradza w samowolę, przeradza się w butę, w niezależność taką, że się nikomu nie chcą podporządkować, nikogo nie chcą posłuchać. Egocentryzm, taka niezależność. To jest przejaw woli człowieka, która nie poddaje się woli Bożej, która nie jest pod wpływem mocy Bożej. Taki człowiek jest hardy, jest uparty, robi po swojemu, chociaż inni mu mówią, począwszy od rodziców, od nauczycieli, potem poprzez pracodawców, poprzez policjantów, poprzez sądy mówi się im różne rzeczy, że nie należy czegoś robić, a oni będą robić tak, jak oni uważają. I choćby mieli sobie pół życia w więzieniu spędzić, to ale będzie po mojemu. Można, tak? Tylko, że to żałośnie wygląda. Inni z kolei pokazują, jak są bezwolni w ten sposób, że się całkowicie oddają duchowi hedonizmu, szukania przyjemności dla swojego ciała, dla swojej duszy. Wszystko jest podporządkowane w ich życiu temu, żeby czerpać przyjemność. Są takie czasy, że hedonizm opanował wiele serc. Ludzie podepczą wszystkie zasady moralne, etyczne, aby tylko mieć tę chwilę przyjemności, tę chwilę rozkoszy. Gotowi są zapłacić każdą cenę, zniszczyć swoje małżeństwo, zniszczyć swoje relacje, swoją rodzinę, bo im się chce, bo oni chcą przyjemności. Skrajnym przypadkiem tego, jak ludzka wola jest wykrzywiona, jak jest, powiedziałbym, zdeprawowana, to są rozmaite nałogi, w jakie popadamy, i uzależnienia, kiedy już ludzie są w niewoli grzechu, w niewoli jakiegoś właśnie nawyku. No i jeszcze należałoby wspomnieć tutaj o tym, że są takie przypadki, że ktoś zostaje opętany przez złego ducha i wtedy jego wola jest już bez znaczenia, ponieważ zły duch go zmusza do pełnienia woli diabelskiej i trzeba takiego człowieka uwolnić, trzeba wypędzić złego ducha. Ale wiemy z Biblii, my chrześcijanie, że jesteśmy przeznaczeni do życia w mocy Ducha Świętego. Nie w mocy własnej woli, na szczęście, bo wtedy byłoby dosyć krucho, ale że Bóg daje nam swego ducha, byśmy mogli żyć w Jego mocy, żebyśmy mogli chodzić w Jego mocy. I Bóg to już zapowiadał, kiedy Izraelici byli w niewoli, byli w trudnej sytuacji. W czasach proroka Ezechiela Bóg zapowiadał: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Obietnica dla ludzi, którzy znaleźli się na wygnaniu z powodu tego, że nie potrafili wypełniać Bożych przykazań, że się sprzeciwiali, że ich wola była tak zła, że musieli pójść na wygnanie. Bóg ich chciał wychować i tam na tym wygnaniu mi zapowiedział: przyjdzie czas, że dam mojego ducha do waszego wnętrza i uzyskacie tę zdolność. I najpiękniejszym przykładem człowieka, prawdziwego człowieka z krwi i kości, który chodził po tej ziemi, a był napełniony Duchem Świętym, jest kto? Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jezus z Nazaretu, jak przyszedł nad Jordan w wieku około 30 lat i został ochrzczony przez Jana, Słowo Boże mówi, że stąpił na niego Duch Święty. I co się zaczęło dziać? I czytamy o Jezusie: a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. Miał moc, żeby na tej pustyni sprzeciwić się diabłu. Miał moc, żeby odrzucić wszystkie jego pokusy. W mocy Ducha to zrobił. I powrócił, czytamy dalej w 14 wersecie, Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Ach, i jak czytamy Ewangelię, to widzimy, jakie rzeczy Jezus mówił i czynił w mocy Ducha Świętego, że jak pierwszy raz ktoś czyta, to mówił: wow, czy to możliwe? bo to jest cudowne, co Jezus robił w mocy Ducha Świętego. I potem apostołowie opowiadali o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. To jest wspaniałe świadectwo. Czytajmy Ewangelię codziennie, chociaż trochę czytajmy, żeby to widzieć, żeby mieć przykład, bo to jest najlepszy przykład. To jest pewny przykład tego, jak człowiek napełniony Duchem Świętym może prowadzić życie niezwykłe, niesamowite. Co się dzieje z naszą wolą, gdy napełnia nas Duch Święty? Niezależnie od tego, jaką ta nasza wola jest z urodzenia, czy jesteśmy słabej woli, czy łatwo nas namówić do czegoś, czy jesteśmy tacy twardzi, mamy silną wolę, żelazową wolę taką. Obojętnie, gdy Duch napełnia nas, zyskujemy nieograniczoną zdolność i moc do prowadzenia nowego życia, uświęconego życia, do życia w prawdziwej pobożności. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Nowy sposób myślenia, nowy sposób podejścia do wszystkiego wokoło. Już nie zmysłowe, cielesne postępowanie, ale życie według ducha. Owocem ducha, jak mówi Pismo Święte, jest między innymi wstrzemięźliwość. Biblia mówi w Galacjan 5,16: żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Wielu chrześcijan także zmaga się z różnymi pożądliwościami natury seksualnej, wizualnej, jakiejś tam jeszcze. Nie mogą sobie z tym poradzić i ciągle upadają i się użalają nad swoją słabą wolą. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała, mówi Słowo Boże. Mamy zdolność i wolność dzięki mocy Ducha Świętego do czynienia tego, co jest miłe w oczach Bożych. Mamy tę wolność, żeby wybierać to, co dobre, co czyste, co miłe w oczach Bożych. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Wolność nie do samowoli, ale wolność do tego, żeby żyć według Słowa Bożego, żeby podobać się Bogu. Dlatego apostołowie troszczyli się bardzo o to, aby wszyscy, którzy wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, byli napełnieni mocą Ducha Świętego. W liście do Efezjan w 3 rozdziale czytamy 14 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Słyszycie, jaka jest modlitwa, jaka była modlitwa apostoła Pawła? On już widział tych różnych chrześcijan, którzy dawali się wodzić za nos diabłu. Widział tych chrześcijan, którzy byli słabej woli i nie potrafili, chociaż mieli dobre pragnienia, to jednak im coś nie wychodziło. On to wszystko już poznał, bo zakładał zbory, bo głosił Ewangelię, bo wracał z powrotem do tych samych zborów i widział, że jeszcze poprzedni jak był, to oni wielbili Boga, a dzisiaj już ich nie ma, bo słabi się okazali. I dlatego zginął kolana i się modlił, aby wierzący byli mocą ducha utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Tak, bracia i siostry, to jest wielkie poselstwo na dzień zesłania Ducha Świętego. To jest wielka myśl, którą powinniśmy się przejąć, że ty i ja potrzebujemy dzisiaj mocy Ducha Świętego. Problemem zboru są ludzie, którzy nie mają ducha. Naprawdę. Problemem zboru według Biblii są ci, którzy nie mają ducha. W liście Judy w 1 rozdziale czytamy: Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. On zapowiadał, już wtedy zapowiadał, oświecony przez Ducha Świętego, taki stan rzeczy, że do kościoła, że do zboru przenikną ludzie nie mający ducha, kierujący się swoimi pożądliwościami, zmysłowi, czyli kierujący się swoim rozumem, swoim doświadczeniem, ludzie, którzy będą wnosić do zboru pańskiego zmysłowy, cielesny sposób myślenia i postępowania. Nie mający ducha, mający wiedzę, mający różne możliwości, umiejętności, talenty rozmaite. Ach, dużo takich. Wszyscy tacy jesteśmy. Każdy jest wyjątkowy. Każdy się czymś tam z wyjątkowym charakteryzuje. Lecz ważne, żebyśmy wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym. Bo nie mający ducha to ludzie, którzy problemem są w zborze. To są ludzie, jak to napisane jest Tymoteusza 3:4, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Życie chrześcijanina napełnionego Duchem Świętym przejawia się, charakteryzuje się mocą, mocą Bożą. Mocą do tego, żeby znosić przeciwności, przebaczać, mocą do tego, żeby głosić Słowo Boże, mocą do tego, żeby cierpieć ze względu na Chrystusa, żeby się nie obrażać, mocą do tego, żeby wykonywać Bożą wolę, żeby się ostać we wierze w tym złym świecie. Ci, którzy nie mają ducha, są tymi hedonistami, miłują bardziej rozkosze, przyjemności swoje, żeby im było przyjemnie, żeby im było dobrze, żeby w kaplicy była odpowiednia temperatura, odpowiedni powiew świeżego powietrza, bo inaczej to ja tu nie będę przychodzić, bo się tu uduszę kiedyś. Ci, którzy bardziej kochają swoje własne upodobania, którzy się tym kierują, to jest dla nich najważniejsze. Przybierają pozór pobożności, a życie ich jest zaprzeczeniem mocy. Brakuje tej mocy, żeby coś znieść, żeby wycierpieć, żeby wytrwać. Bracia i siostry, potrzebujemy Ducha Świętego, bo wielkim problemem Kościoła dzisiejszego są ludzie nie mający ducha. Napełnienie Duchem Świętym to jest wielka nadzieja dla mnie i dla ciebie. To wielka nadzieja dla zboru pańskiego. Dla wierzących o dużym stopniu naturalnej niezależności i samowoli to jest wielka nadzieja, że Duch Święty wreszcie skruszy tę naszą hartość, tę naszą upartość, naszą pychę, naszą butę, że ją w końcu złamie. Że nie będzie trzeba, nie wiem, wypadku jakiegoś samochodowego, choroby śmiertelnej, czegoś tam jeszcze, tylko Duch Święty, choćby w tej kaplicy dzisiaj, dotknie cię i cię skruszy i że staniesz się potulny jak małe dziecko, bo staniesz się miły i staniesz się uważny na to, co mówi Duch Święty. Ale dla ludzi o słabej woli, dla ludzi tych właśnie takich, którzy zaraz wymiękają, którzy tylko ledwo pokusa się pojawi, choćby nie wiem, jakie sobie postanowienia zrobili noworoczne, jak tylko pokusa się pojawi, to już nie mogę. No tak jak zobaczyłem to piwko, po prostu nie mogłem. No. Dla tych napełnienie Duchem Świętym to jest wielka nadzieja, że ich słaba wola zostanie wzmocniona mocą Ducha Świętego i staną się odważni, i staną się mocni. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami, powiedział Pan Jezus. Obietnica ta dotyczy wszystkich wierzących w Jezusa, wszystkich, których Bóg powołuje. Wszystkich, bo tak mówi Słowo Boże. Dlatego prośmy o chrzest w Duchu Świętym. Jeśli ktoś nie jest ochrzczony Duchem Świętym, prośmy o chrzest w Duchu Świętym. Prośmy codziennie, aż zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Zabiegajmy o moc Ducha Świętego dla wzmocnienia swojej słabej woli. Jeśli widzisz, że ulegasz grzechowi, ulegasz pokusom, nie radzisz sobie z tym czy z tamtym, proś o napełnienie Duchem Świętym, bo moc Ducha Świętego cię wzmocni, że będziesz potrafił się przeciwstawić grzechowi. Zabiegajmy, prośmy o skruszenie mocą Ducha naszej pychy i naszej niezależności, bo to jest taki sam problem, wcale nie mniejszy problem niż problem słabej woli, kiedy nasza wola nie chce się poddać woli Bożej. Mało kto potrafi sobie z takim problemem sam poradzić. Gdy upadniemy, bracia i siostry, pokutujmy jak Dawid, prośmy, by Bóg nie odbierał nam swego Ducha Świętego. Od razu to róbmy, żeby Duch Święty nie został zasmucony i żeby przez brak naszej wrażliwości, nieuwagę, żeby od nas nie odszedł, nie odstąpił, bo wtedy zostaniemy sami o własnych siłach. Prośmy wreszcie o dary Ducha Świętego, o których czytamy w Biblii, bo ten Duch Święty, który udziela nam swojej mocy, też nas uzdalnia do szczególnych, różnych postaw i zachowań. Dbajcie, by Duch was napełniał, jak dzisiaj na początku nabożeństwa słyszeliśmy. Starajmy się o to, żeby zawsze Duch Święty mógł nas napełniać. Zaśpiewamy pieśń na zakończenie tego naszego rozważania. Pieśń, która jest też modlitwą. Spróbujmy razem tę pieśń zaśpiewać. Pieśń, która jest prośbą o to, żeby Duch Święty zapanował nad naszą duszą, nad naszą wolą. O, ugnij mnie jak zboża łan poranku wiewem, Panie, gniesz. Śpiewajmy tę pieśń i módlmy się już tą pieśnią, a gdy skończymy śpiewać, otwierajmy nasze usta i wyrażajmy pragnienie. Dziękujmy za Ducha Świętego i prośmy o to, aby moc Ducha Świętego napełniła nas dzisiaj i jutro, w tym czasie, gdy czekamy na przyjście Pana Jezusa, byśmy w mocy Ducha Świętego żyli. Yeah.